będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy i zapraszamy na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego, a więc rozważamy tekst Pisma Świętego na najbliższą niedzielę, która jest przed nami. I w tym wszystkim będzie nam dzisiaj dopomagał biblista ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego bardzo gorąco witamy w naszym studio. Szczęść Boże.
Witam serdecznie Ojca, szczęść Boże i pozdrawiam Państwa.
Księże profesorze, zanim zabieramy się za czytanie, za lekturę, za medytację Pisma Świętego, oczywiście modlitwa do Ducha Świętego, ale już możemy powiedzieć na samym początku, jakie te czytania będą, do jakiej tematyki chcą nas wprowadzić.
Modlitwa do Ducha oczywiście dobywa to, co najcenniejsze ze Słowa Bożego. Sobór uczy nas, że należy je czytać w Duchu, w którym zostało napisane, a więc właśnie pod natchnieniem Ducha. I na tę niedzielę Duch przygotowuje nam piękne słowo o lekarstwie, które Bóg daje dla wewnętrznie skłóconego domu. Temat bardzo życiowy, bardzo praktyczny. Któż z nas nie zna konfliktów, nie zaznał ich w swoich rodzinach, w swoim środowisku, w naszej ojczyźnie, czy globalnie, także na świecie. Częściej wydaje się, kiedy przeglądamy strony dzienników, czy czytamy wiadomości, można usłyszeć o wojnach, o podziałach, o niezgodzie, o pęknięciach wśród nas ludzi, niż o pokoju. Więc o tym zjawisku dziś w Piśmie Świętym usłyszymy, ale nie tylko obraz tegoż właśnie pęknięcia, czy brak pokoju, harmonii i zgody między ludźmi. Usłyszymy dzisiaj, jakie Bóg daje na to lekarstwo w postaci swojej przebaczającej miłości, w postaci życia wiecznego, które nam proponuje, i w postaci pełnienia woli Bożej, która spaja taką pękniętą, może spoić pękniętą ludzką rodzinę. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadł z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Oto Słowo Boże. Drodzy Państwo, usłyszeliśmy przed chwilą zapewne dobrze znany nam fragment Księgi Rodzaju, sceny, która rozgrywa się w raju, tuż po tym, jak pierwsi rodzice zerwali owoc z zakazanego przez Boga drzewa. To jest wstęp do naszej liturgii niedzielnej. Zazwyczaj to pierwsze czytanie i Ewangelia korespondują ze sobą bardzo mocno, określając już temat. I spoglądając właśnie na pierwsze czytanie i na Ewangelię i temat, który wyłoni się, tak roboczo zaproponujemy dla całej tej niedzieli, wydaje się, że obrazy biblijne mówią czy rysują nam przede wszystkim temat podzielonego czy pękniętego, skłóconego domu. Do niego odwoła się także Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie tylko stawiamy obraz przed oczyma tego skłóconego czy pękniętego domu, ale także i nie tylko stawiamy tę diagnozę o pęknięciu i skłóceniu rodziny ludzkiej, ale w tym słowie, jak słyszeliśmy we wstępie, Bóg da także lekarstwo na to właśnie pęknięcie ludzkiego domu i ludzkiej natury. Sam człowiek bardzo pięknie przez Pawła będzie także przedstawiony pod tą postacią domu. My sami jesteśmy jak taki wewnętrznie pęknięty dom. Mamy być mieszkaniem dla innych, mamy być mieszkaniem dla naszego Boga, tymczasem sami w sobie jesteśmy właśnie pęknięci. Pęknięte są nasze rodziny, pękają i naturalnie także kruszą się niestety ze względu na naszą słabość i nasze ludzkie relacje. Na to fatalne pęknięcie, na tę kruchość także, na te podziały, które rodzą się tak spontanicznie, będziemy tutaj za chwilkę rozważać w wyniku grzechu pierworodnego, Bóg oferuje lekarstwo. Więc takim tematem roboczym, który zaproponowałbym dla całej tej niedzieli, jest lekarstwo dla domu wewnętrznie skłóconego. Lekarstwo dla domu wewnętrznie skłóconego, który możemy pojmować jako człowieka wewnętrznie pękniętego i skłóconego, czy też jako nasze rodziny i szerzej rodziny ludzkie. W pierwszym czytaniu Bóg daje lekarstwo, pierwsze lekarstwo na to pęknięcie naszej ludzkiej natury i rodzące nasze pęknięcia. Bóg leczy nas z grzechu. Bóg leczy człowieka z grzechu. To jest temat pierwszego czytania z Księgi Rodzaju i pierwszy wymiar, w którym Bóg leczy ten dom wewnętrznie skłócony, żeby cokolwiek zbudować w tym naszym ludzkim świecie, musimy najpierw zaczynać zawsze od siebie. Żeby uleczyć jakieś pęknięcia w naszych środowiskach, rodzinach, musimy zawsze brać pod uwagę to pierwsze fundamentalne pęknięcie grzechu, które pojawiło się w nas i które produkuje kolejne pęknięcia. Czytamy dziś Księgę Rodzaju, czytamy pierwszą część tejże księgi. Od wersetu 1 do 11 rozpościera się historia, którą nazywamy historią początku, czy też protohistorią, opisująca dzieje rodziny ludzkiej. Pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju, w których właśnie jesteśmy, opisują te dzieje stworzenia i pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Trzeci rozdział, który właśnie usłyszeliśmy, stanowi organiczną całość z opisem stworzenia, który rozpoczyna się w rozdziale drugim. Po umieszczeniu w ogrodzie i określeniu misji oraz praw, które rządzą w tymże ogrodzie, człowiek zostaje poddany dramatycznej próbie. Wąż, najbardziej przybiegły ze wszystkich stworzeń, przeciwnik Boga, doprowadza Adama i Ewę do tego, że lekceważą Boży nakaz, ostrzeżenie, i zrywają owoc z drzewa zakazanego, drzewa poznania dobra i zła. Oczywiście w ten symboliczny sposób nasz autor wyraża fundamentalną prawdę o tym, że człowiek w tej scenie próbuje postawić się w miejscu Boga. Drzewo to tylko symbol praw, które rządzą tym światem, a które Bóg ustanowił. Człowiek, wyciągając rękę przeciw drzewu poznania dobra i zła, próbuje te prawa zmieniać i kreować. Więc ten pierwszy grzech skutkuje fatalnym zerwaniem relacji pomiędzy Adamem i Ewą i pomiędzy Bogiem. Stwórca ukazuje konsekwencje czynu, poddanie Ewy Adamowi, bóle rodzenia, które będzie musiała znosić, ciężar bezowocnej pracy i śmierć ostatecznie, które na nich spadną. To wszystko są owoce grzechu pierworodnego. W czytaniu, które usłyszeliśmy, zapowiada się także zaostrzającą się walkę pomiędzy potomstwem Ewy a potomstwem węża, po czym cały rozdział kończy się wypędzeniem pierwszych rodziców z raju. Dzisiejsze pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy, to tylko fragment rozdziału trzeciego. To właściwie fragment swego rodzaju procesu, można by tak powiedzieć, który odbywa się po grzechu pierworodnym. Bóg zadaje pytania, Adam odpowiada. Bóg wobec każdego z tych uczników dramatu także wypowiada swoje słowo, swego rodzaju werdyktu. Żebyśmy dobrze zrozumieli tę scenę, którą opisuje także Księga Rodzaju, musimy może doprecyzować sobie, o jaki proces chodzi. To nie jest klasyczny proces sądowy. Tutaj Bóg nie chce nikogo skazać i nie to ma na celu drobiazgowe wypytywanie pierwszych rodziców o to, co się stało. Kiedy Bóg zadaje Adamowi pytanie, gdzie jesteś, a ja ta, to jest bardziej próba wyleczenia czy zaleczenia tego zła, które powstało w tym fatalnym błędzie grzechu człowieka, grzechu pierworodnym. Gdzie jesteś, to próba wydobycia Adama, który w tej chwili ukrywa się przed Bogiem w gęstwinie ogrodu Eden, który wstydzi się ukazać mu swojego oblicza. Próba wydobycia Adama z tego wstydu i z tej ucieczki przed Stwórcą. Targumy, komentując to miejsce, zadawały sobie pytanie, czy Bóg rzeczywiście nie wie, co dzieje się z Adamem, że musi pytać go, gdzie jest. Oczywiście Bóg wie, co dzieje się w duszy pierwszych rodziców, doskonale zna sytuację, wie, że popełnili grzech. Tym pytaniem daje szansę. Gdzie jesteś? To właściwie pytanie, w którym Adam ma odpowiedzieć sobie także na pytanie, gdzie w tej chwili jest, w sensie duchowym, nie tylko fizycznym. Gdzie jesteś i kim jesteś? Co stało się z tobą, Adamie, po tym grzechu? Stań w prawdzie właściwie, tak można by przetłumaczyć to pytanie. Podobne pytanie Bóg zadaje Eliaszowi w pierwszej Księdze Królewskiej. Co ty tu robisz? Pyta proroka, który stanął na górze, doskonale wiedząc, co tam robi, jak ucieka przed bezbożną Jezebel i pełen strachu właściwie dostaje się tam na bożurę. Są te pytania z gatunku pytań, które nie wnoszą żadnej wiedzy, nie dają żadnej wiedzy Bogu dodatkowej, bo on wszystko wie, ale dają dodatkową wiedzę człowiekowi. Adam ma odpowiedzieć na pytanie, co się z nim tak naprawdę stało. Czy rzeczywiście przybyło mu wiedzy, czy rzeczywiście stał się jak Bóg? Dlaczego ukrywa się w tej chwili i gdzie jest? Adam ze szczerością i w prostocie serca odpowiada, usłyszałem twój głos, przestraszyłem się, bo jestem nagi, ukryłem się. Nagość tutaj jest już objawem grzechu. W Biblii ona symbolizuje pozbawienie łaski, ona symbolizuje także pozbawienie godności. Szata symbolizuje godność człowieka. Jeśli ktoś jest nagi, na sądzie Bożym, jak mówi Apokalipsa, czy też jak Paweł w drugim liście do Koryntian, ma pojawić się nagi, znaczy to, że czeka go potępienie. Więc nagość tutaj już nie jest objawem niewinności. Ta nagość oznacza tu utraconą łaskę i utraconą relację i wstyd, który pojawia się i strach także, który pojawia się między Bogiem i człowiekiem. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Pyta Stwórca, czy zjadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? Mężczyzna, zamiast przyznać się do tego, co się stało, bo Bóg tutaj także chce słowa prawdy, stanięcia w prawdzie, zaczyna obwiniać swoją towarzyszkę Ewę. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, mi owoc z tego drzewa i zjadłem. W tej odpowiedzi pobrzmiewa podwójne pęknięcie. Po pierwsze, Adam nie przyznaje się już do Ewy, właściwie traci ją. Adam nie widzi w niej już oparcia, które Bóg mu dał. Przyjmijmy, że tak właśnie Bóg przedstawia Ewę, czy właściwie myśląc o tym, aby stworzyć ją, tak właśnie ją portuje. To ma być Ezer, czyli opoka. Słowo, którego używa się w Biblii hebrajskiej, głównie opisując Boga i jego działanie wobec człowieka. Jesteś opoką, na którą się chronię, mówią często psalmiści. Więc Ewa miała być taką opoką dla Adama, Ewa miała być dla niego takim znakiem Bożej obecności i miłości. No teraz wyraźnie stała się jego wrogiem. Oskarżaj. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, ona dała mi owoc i zjadłem. Więc nie czuję, że jest winny w tej sytuacji. Nie poczuwa się tak do winy. Grzech pierworodny, widzimy, rozbija relacje pomiędzy Bogiem i człowiekiem. W tym stwierdzeniu Adama pobrzmiewa także bardzo subtelnie, ale stanowczo oskarżenie skierowane w stronę Boga, więc widać tak pękniętą relację pomiędzy stworzeniem a Stwórcą. Adam stwierdza bez ogródek, że to Bóg postawił przy jego boku, a więc on jest winny także całej sytuacji, która zaistniała. Więc nie tylko traci relację ze swoją opoką Ewą, ale także z opoką Bogiem. To jest właśnie mechanizm działania grzechu pierworodnego. Kiedy Bóg zwraca się z pytaniem do Ewy, Mazot Ashita, dlaczego to uczyniłaś? Znów nie chodzi mu o to, żeby Ewa wytłumaczyła się z tej sytuacji. To jest bardzo dramatyczne pytanie, które właściwie można by przetłumaczyć, coś ty uczyniła, coś uczyniła, co ty narobiłaś. To jest pełen, właściwie jeśli Bóg może żywić jakieś uczucia, pełen rozpaczy okrzyk Boga, który zdaje sobie w tej chwili sprawę z tego, że pierwsi rodzice zniszczyli Eden. Że zaprzepaścili te szanse życia wiecznego z Bogiem, że sprawili, że ta rzeczywistość rajskiego ogrodu została zatruta po prostu, zniszczona zwyczajnie przez grzech. Mazot Ashita, czyli coś ty zrobiła, oznacza, że Bóg widzi już jako ten, który obejmuje i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość, no przyszły stan ludzkości i jest przerażony. Jest przerażony tym, co widzi, tą falą zła, które rozprzestrzenia się, idąc przez całe stworzenie, niszczy je i wprowadza w ten ludzki świat także śmierć, która już nie jest naturalna, a która jest wiecznym oddzieleniem od niego. Coś ty uczyniła, to jest okrzyk, który powinien zjeżyć włosy na głowie. Bóg jest przerażony stanem świata, który widzi już po grzechu pierworodnym. Ewa odpowiada, podobnie jak Adam, nie przyznając się do żadnej winy, wąż mnie zwiódł, no i zjadłam po prostu. Zauważmy, że w tej scenie nie ma winnego. Nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za zło, które powstało. Jak to często bywa także w nas, ludziach, i w naszych społecznościach, i w naszych rodzinach. Nikt nie chce przyznać się do popełnionego zła i zacząć je naprawiać. To przecież od wyznania win, od uznania się winnym zaczyna się cały proces. I kto wie, co by się stało, gdyby pierwsi rodzice rzeczywiście wzięli na siebie tę odpowiedzialność i gdyby zechcieli przyznać się do winy, ale tak się nie stało w tej historii. Bóg miał jeszcze jedno wyjście. Mógł po prostu zostawić ludzkość na pastę losu, oddalając się, czy właściwie usuwając w swoją światłość, niedostępny. Nic nie straciłby, gdyby rzeczywiście ludzie zostali pozostawieni samym sobie, ale to nie jest nasz Bóg. Ten, który stał się Ojcem i Stwórcą, wydaje się już teraz jest nieoddzielnie związany ze swoim stworzeniem. Właśnie przez to Bóg stał się Ojcem i może nazywać się Ojcem, że troszczy się o nas i kocha nas. A więc w sytuacji, kiedy my nie potrafimy uleczyć tej rany, grzechu, my nie chcemy i nie możemy, nie potrafimy przyznać się nawet do naszego grzechu, Bóg sam w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale szuka rozwiązania. I to rozwiązanie znajdujemy w 15 wersie 3 rozdziału, który często nazywa się protoewangelium, czyli takim pierwszą dobrą nowiną, jaką słyszymy w Księdze Rodzaju. Bóg mówi tam, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, zwracając się do węża, ono ugodzi, czy zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz mu piętę. Zapowiada się tutaj nie tylko konflikt, stały już konflikt pomiędzy niewiastą a jej potomstwem, ale także kogoś, kto przychodząc, jak mówi Paweł, w pełni czasu, w tym konflikcie po prostu odniesie zwycięstwo. W sytuacji, kiedy człowiek sam nie znajduje lekarstwa na swój grzech, Bóg szuka tego lekarstwa, no i zapowiada tę pierwszą Ewangelię w Księdze Rodzaju, która wspomina jakiegoś potomka niewiasty. Wiele tradycji, innych tradycji tekstualnych widziało w nim może jakąś kolektą postać, czy samą niewiastę, która zmiażdży głowę węża, jak mówi o tym Wulgata, ale tekst hebrajski mówi tutaj o nim, o tym, który przyjdzie, aby zmiażdżyć głowę wężowi. No, odczytujemy tu oczywiście w tej zapowiedzi figurę Mesjasza, tego, który w pełni czasu, jak już mówiłem, używając języka Pawłowego, przyjdzie, aby wyzwolić ludzki świat z niewoli grzechu. Ale jak widzimy, to Bóg sam oferuje to lekarstwo grzesznikom, którzy właśnie zdradzili Go. Na tym polega ta niepojęta miłość naszego Boga, że jako pierwszy wychodzi do tej złamanej grzechem ludzkości, szuka jej, próbuje wydobyć prawdę, kiedy tego nawet nie znajduje, tych słów przyznania się do winy, sam szuka lekarstwa, sam ofiaruje swojego Syna. Długo, bardzo długo trzeba będzie czekać na Jego przyjście. setki, tysiące lat może nawet w tej chronologii biblijnej będzie trzeba czekać na przyjście Chrystusa, bo to on jest zapowiedzianym Mesjaszem. Ale już tutaj, w sytuacji grzechu, Bóg ofiaruje to właśnie lekarstwo. To jest pierwsze lekarstwo, które Bóg ofiaruje na temu pękniętemu ludzkiemu życiu, pękniętemu ludzkiemu domowi, syn. I ofiaruje go już w tym momencie, kiedy grzeszymy. Nie czeka na naszą skruchę, nie czeka na nasze przyznanie się do winy. Taki właśnie pełen miłosierdzia, leczący, pełen miłości jest nasz Pan. On leczy nasz pęknięty grzechem ludzki dom, dając swojego Syna, tego, który ostatecznie wyzwoli nas z niewoli grzechu. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego też nie poddajemy się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie stały w niebie. Oto Słowo Boże. Jak Bóg leczy ten pęknięty ludzki dom z pierwszej choroby, którego trapi, z grzechu. Grzechu, który pociąga ze sobą bardzo wiele kolejnych chorób i podziałów. Uleczyć grzech, czy to istnienie nasze złamane grzechem, to pierwsze lekarstwo, które daje Bóg. W drugim czytaniu z drugiego listu do Koryntian święty Paweł mówi o Bogu, który leczy nas z kolejnego pęknięcia tego ludzkiego domu, którym jest śmierć. W Biblii, w Nowym Testamencie śmierć odczytywana jest nie jako fenomen naturalny, ale jako właśnie konsekwencja grzechu. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale Paweł mówi o niej jako konsekwencji właśnie grzechu. To jest to śmiertelne żądło grzechu. W drugim liście, w liście do Rzymian, przepraszam, w 5 rozdziale także będzie mowa o śmierci, która przychodzi na wszystkich, którzy zgrzeszyli. Śmierć nie jest już fenomenem naturalnym, odkąd może oddzielić nas od Boga na wieki. Jest skandalem także ludzkiego życia i często tak ją właśnie odczytujemy, nie mogąc się z nią pogodzić i uważając ją za zło naszego życia. Tak? Traktuje ją także Kohelet choćby w swojej księdze. Więc to pęknięcie śmierci Bóg leczy, dając nam nadzieję życia wiecznego i właściwie wprowadzając nas w to życie już dzisiaj. Święty Paweł pisze o tym w drugim liście do Koryntian, rozdział 4 drugiego listu do Koryntian, który właśnie odczytaliśmy. To jest część większej argumentacji, w której Paweł przedstawia się jako apostoł Chrystusa. Mówi o łasce Bożej, która kieruje jego apostolatem. Ta łaska sprawia, że Paweł patrzy na wszystko, wszystkie rzeczywistości swojego życia, że słabość, cierpienie i śmierć oczyma wiary, oczyma chrystusowymi, są dla niego sposobem upodobnienia się do Chrystusa, ale także w tych doświadczeniach, jak mówi sam, otrzymuje światło nadziei życia wiecznego. Więc śmierć nigdy nie jest ostatecznym słowem wypowiedzianym nad nami. Jesteśmy stworzeni i powołani do wieczności i to jest ostatnie słowo Boga dla nas. Paweł opisuje siebie jako gliniane naczynie, kruche, uciskane i prześladowane, które przez tą właśnie kruchość przekonuje się o ogromnej mocy Bożej złożonej w nim. Dzisiaj w tym czytaniu, które usłyszeliśmy, Paweł wskazuje, skąd czerpie siłę do tego, aby wśród różnego rodzaju słabości i prześladowań i przeciwności i śmierci, która wisi nad nim, nie stracić nadziei, nie załama się. Siłę da mu wiara w zmartwychwstanie. Siłę daje mu ten horyzont wieczności, który on widzi nieustannie jakby jako punkt swojego dojścia. Apostoł nie podaje się, jak mówi, sam zwątpieniu, kiedy patrzy na niszczejące po dniu jego ciało, tego zewnętrznego człowieka. Nie poddaje się, kiedy widzi na to ciało, które ponosi także straty fizyczne i te straty, których po ludzku doznaje. Widzi w sobie człowieka wewnętrznego, który rośnie i napełnia się coraz bardziej łaską Bożą. Widzi w sobie nowego człowieka, który żyje już teraz życiem zmartwychwstania. Więc jak mówi, te niewielkie cierpienia obecnego czasu szykują nam po prostu bezmiar przyszłej chwały. Paweł wpatruje się w to, co niewidzialne, a co jest wieczne i trwa. Ufając, że kiedy to ciało, które teraz nosi, rozpadnie się, otrzyma ciało uczynione nieludzką ręką. Więc horyzont wieczny, horyzont życia wiecznego, ten, z którym Augustyn rozmawiał z Moniką w trakcie swoich ostatnich, jej ostatnich chwil właściwie w Ostii. Horyzont, o którym rozmawiają ze sobą święci często, aby znaleźć pociechę i motywację wśród różnych przeciwności życia codziennego. Horyzont, o którym, mam wrażenie, tak rzadko rozmawiamy my. Paweł, patrząc na to zewnętrzne życie, które niszczeje, cieszy się człowiekiem wewnętrznym, który rośnie w nim. Cóż to jest ten człowiek wewnętrzny? Ten obraz pojawia się u starożytnych filozofów. Czasami opisują nim umysł, to jest ta cząstka wewnętrzna, dusza albo cząstka bóstwa, która odpowiada za nieśmiertelność według starożytnych. Starożytni radykalnie oddzielają tę sferę wewnętrzną od sfery cielesnej, a więc od człowieka zewnętrznego, który jest ciężarem dla tego wewnętrznego, dla ducha czy dla umysłu. Dla Pawła ten człowiek zewnętrzny, który niszczeje, to jest pozytywne, bardzo pozytywne pojęcie. Oznacza życie w ciele, w tym świecie. Apostoł nie przeciwstawia absolutnie życiu w ciele, czyli człowiekowi zewnętrznemu, tego człowieka wewnętrznego, który oznaczałby życie w Duchu Bożym. Biblia i antropologia biblijna, także apostoł, akcentują jedność ciała i ducha. Należy pielęgnować i jedno, i drugie, i ciało, i ducha, ponieważ dopiero w całości stanowimy człowieka. No ale tak w życiu jest, że to ciało akurat niszczeje i nadszarpnięte ząb czasu przestaje wypełniać swoje naturalne funkcje, przestaje służyć naszemu duchowi. A często patrząc na to niszczenie właśnie naszego zewnętrznego ciała, wpadamy wręcz w rozpacz, bo tyle trudu i zachodu włożyliśmy w pielęgnowanie go. Kiedy to właśnie ciało, które jest piękne i darem Bożym, którego Paweł nie zaniedbuje, niszczeje, zużyte różnego rodzaju trudami i przeciwnościami, Paweł odnajduje pociech w fakcie, że rośnie w nim ten człowiek wewnętrzny, ducha. Nie przeciwstawia ich sobie, ale ten duchowy ma nieustannie rosnąć i wzrastać w nas. Tak, żeby upodabniając się do Chrystusa, ten właśnie człowiek mógł zamieszkać w Królestwie Bożym, bo właśnie na miarę tego człowieka wewnętrznego otrzymamy później nasze zewnętrzne ciało, przebóstwione i duchowe, o którym Paweł opowiada w pierwszym liście do Koryntian 15:44. Ale to właśnie ten człowiek wewnętrzny, duchowy, ten, którego kreuje miłość, wiara, nadzieja, dobro, które czynimy, to właśnie ten człowiek zostanie kiedyś przeobleczony w zewnętrzne ciało. I o jego pięknie decyduje właśnie wielkość wewnętrznego człowieka. Paweł mówi dalej, że niewielkie utrapnienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar przyszłej chwały, a dosłownie w tekście greckim, czy ta chwilowa lekkość naszego cierpienia wypracowuje nam nadmiarów ciężaru wiecznej chwały. Przecież nieporównywalny z niczym ciężar wiecznej chwały. Tu Paweł używa wielu podobnie brzmiących słów, którymi stara się opisać tę chwałę, dla której nie znajduje właściwie języka, żeby ją wyrazić. Walczy tutaj wyraźnie z greckim językiem i z obrazami, które nie są w stanie oddać bezmiaru szczęścia wiecznego i nagrody, która czeka na nas w królestwie. Więc jeśli nawet zostanie rozebrane to nasze ziemskie mieszkanie, czy też namiot. Mamy mieszkanie u Boga, mówi Paweł. Ten nie ręką ludzką uczyniony. Niektórzy widzieli tutaj po prostu miejsce w niebie, które szykuje nam Bóg. Inni tymczasowe ciało po śmierci. Jeszcze inni człowieka właśnie wewnętrznego, wyzwolonego z ciała materialnego. Inni jeszcze, mówiąc o domu nieuczynionym ludzką ręką, mówili tu i widzieli zmartwychwstałe ciało Chrystusa, Kościół, czy też bardzo ogólnie chwałę nieba. Paweł myśli tutaj o ciele zmartwychwstałym. O dom nielekko ludzką uczyniony to nowe ciało, które otrzymamy od Boga w niebie, nasze niebiańskie mieszkanie, w przeciwieństwie do ciała ziemskiego, będzie wiecznie trwałe. Więcej o tym ciele Paweł powie w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie opisuje jako różne od ciała ziemskiego, niezniszczalne, pełne chwały, mocne, duchowe, podobne do ciała Chrystusa i nieśmiertelne. Więc to właśnie jest drugie lekarstwo na to pęknięcie ludzkie, ludzkiej natury, na pęknięcie śmierci. Bóg leczy to pęknięcie, już dziś wlewając w nasze serca wizję wieczności, już dziś wlewając w nasze serca nadzieję życia wiecznego, do którego wszyscy jesteśmy powołani. On odda nam to niszczejące ludzkie ciało w postaci chwalebnej, na miarę naszego wewnętrznego człowieka, którego żeśmy sobie także wypielęgnowali przy pomocy Bożej łaski. Na miarę tego wewnętrznego człowieka otrzymamy piękne, chwalebne, na podobieństwo Chrystusowego ciało zmartwychwstania. To jest lekarstwo na ten horror śmierci, który wielu nosi w sobie. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum się zbierał, także nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, zebrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się stać. Jeśli dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza w pierś zwiąże i dopiero wtedy dom mu ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą ją odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stąd na dworze posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i twoi bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Usłyszeliśmy właśnie fragment Ewangelii Markowej, 3 rozdziału, który bardzo ciekawie łączy ze sobą spotkanie Jezusa z faryzeuszami, uczonymi w piśmie i z rodziną. I jedni i drudzy wydają się nie rozumieć Jezusa i jedni i drudzy mają do Niego krytyczne. Rodzina bardziej może jest zaniepokojona tym, co robi, ale widać tu także pewne krytyczne nastawienie. W tej Ewangelii, po tym jak widzieliśmy już, jak Bóg leczy rozdartą grzechem ludzką naturę, przebacza grzech, widzieliśmy, jak leczy naszą śmierć, ofiarując życie wieczne. W tej Ewangelii widać, jak Jezus leczy rozdarty dom, ofiarując także sposób na to, aby rodzina była razem, pełnienie woli Bożej. Ale do tego za chwilę dojdziemy. W 3 rozdziale Ewangelii Markowej, którą właśnie usłyszeliśmy, ewangelista opisuje działalność Pana w Galilei, uzdrowienia, których dokonuje, duchy, które podają się Jego mocy. W 3 rozdziale mistrz wybiera 12. Te śmiałe poczynania i spektakularne cuda ściągają zawistną krytykę uczonych w piśmie, którzy twierdzą, że moc pochodzi od złego. To także zapewne wywołuje niepokój rodziny, którą widzimy w ostatniej scenie. Próbuje się dostać do Jezusa. Oni boją się, że krewny odszedł od zmysłów. A więc dwie grupy spotykają się w dzisiejszej Ewangelii i charakteryzuje ich ta sama postawa niezrozumienia Jezusa. Te dwie grupy to są grupy najbliższe Jezusowi, żeby to było jasne. To jest Jego rodzina, to są Izraelici, którzy są rodakami, ale także tą Bożą rodziną. Izraelici nie byle jacy, bo ci, którzy studiują Pisma i szukają woli Bożej. No i oczywiście najbliższa rodzina, której Jezus zawdzięcza także bardzo, bardzo wiele. A więc chodzi o rodzinę. I jedna i druga grupa należy do niej, w sensie szerszym, uczeni w Piśmie, w sensie węższym, także rodzina Jezusa. I jedna i druga wydaje się być pęknięta. Nie rozumie Jezusa. Uczeni w piśmie są ustępliwi, oskarżają Jezusa o działanie w imieniu złego. I na te oskarżenia Pan odpowiada bardzo ostro. Nazywa ich słowa bluźnierstwem i grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech nie polega na tym, jak obiegowo czasami może sądzimy, że wystawia się na próbę Bożą cierpliwość i opatrzność. Na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu. On polega na odrzuceniu Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela. A więc oznacza w praktyce zarzucenie kłamstw Duchowi, który daje świadectwo o Jezusie. I taki grzech, według słów Jezusa, nie zostanie nigdy człowiekowi przebaczony. W tych ostrych słowach Jezus nie skazuje oczywiście jeszcze uczonych w piśmie na wieczne potępienie, ostrzega ich raczej przed tym, że ten, kto nie uznaje w nim Zbawiciela, źródła życia i prawdy, oskarża go o to, że działa w imieniu złego, ryzykuje wieczne potępienie. Odrzucenie Jezusa jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duch jest adwokatem Jezusa. Duch jest tym, który świadczy o Jezusie, a więc kto rzuca Jezusa, zarzuca po prostu nieprawdę Duchowi. Więc Jezus, nie oskarżając, ostrzega, próbuje tę swoją Bożą rodzinę Izraela wydobyć z błędów, w którym jest, tej nieustępliwości. Także przy pomocy dosyć ostrych słów dzisiaj. O wiele ciekawsza jest ta postawa drugiej rodziny, tej bliskiej Jezusowi rodziny, jego matki, braci, którzy stoją i na początku słyszymy o nich, że niepokoją się o to, że ich krewny, syn Maryi, stracił swoje zmysły, a więc zaczynają go szukać. Od tego zaczyna się cała scena, którą słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii Markowej. Odszedł od zmysłów, twierdzi rodzina i zaczyna go szukać, żeby go powstrzymać. Po czym włącza nam się chór właśnie uczonych w piśmie. Znowu wracamy do rodziny Jezusa, którą widzimy stojącą przed jego drzwiami. Niektórzy sądzą, że ta rodzina wpisuje się także nieszczęśliwie w ten kontekst oskarżeń i niezrozumienia Jezusa. Niektórzy są nawet, że w tym sandwichu, bo tak nazywamy tę kompozycję przeplataną tutaj w Ewangelii Marka, niektórzy sądzą nawet, że mamy tutaj ostrą krytykę rodziny Jezusa, którą właściwie zrównuje się z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. No myślę, że aż tak ostrej krytyki i ostrydyktu na tą rodzinę Jezusa nie można wydać, tym bardziej, że nie widać jej tej krytyki w ustach Jezusa. Rodzina udaje się do Jezusa powodowana troską o Niego, ale także pewnie o własną reputację, bo przecież ich krewny, syn syn no, wykracza daleko poza to, co zwykli robić synowie i krewni w rodzinach. Działalność Jezusa budzi niepokój, ściąga krytykę i podejrzliwe spojrzenia na rodzinę, a więc wybierają się, żeby go powstrzymać. Jezus nie po raz pierwszy i nie ostatni musi się tu także i wykazuje się wolnością w stosunku do swojej rodziny i w stosunku do najbliższych. A właściwie widać wyraźnie, jak w Ewangelii Marka on ją po prostu, tę rodzinę kształtuje na nowo. W tej rodzinie, którą Jezus dziś stawia nam także przed oczyma, na pierwszym i najważniejszym miejscu jest Ojciec. To jego autorytetowi Jezus jest absolutnie, absolutnie posłuszny. Kto pełni wolę mojego Ojca w niebie, ten jest mi siostrą, bratem i matką. Tymi słowami Jezus absolutnie nie odrzuca, nie trąca swojej ziemskiej rodziny, ale zaprasza ją do tego, by weszła w tą nową definicję rodziny, jako no nie tylko komórki społecznej, ale także komórki, która buduje Królestwo Boże. Rodzina spełnia nie tylko rolę ekonomiczną w naszym życiu, zapewniając nam utrzymanie. Ona jest także, jak mówi tu Jezus w Ewangelii, tą pierwszym miejscem i przestrzenią, w której uczymy się pełnienia woli Bożej. Kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. W tym sensie także podaje nam dziś lekarstwo w tych wielu sytuacjach rodzinnych, w których tak różnie od siebie odchodzimy, mijamy się i no, w których te nasze rodziny są po prostu pęknięte. Żeby ta suma egoizmów ludzkich w rodzinie także nie rozsadziła jej od środka. Żeby nasze rodziny ludzkie w szerszym sensie, rodzina narodowa, rodzina społeczna, żeby suma naszych różnych wizji i egoizmów nie rozsadziła nas od środka, musimy znaleźć jakiś wspólny mianownik. Jezus nam wierzącym poleca jeden wspólny mianownik. Pełnić wolę Bożą. Szukać prawdy w naszym życiu. Szukać woli Bożej i pełnić ją. To jest to, co jednoczy nas ze sobą i to, co czyni rodzinę Jezusa naprawdę bliską mu. Bliższą znacznie niż potrafią to wytworzyć tylko i wyłącznie te więzy krwi. Więzy ducha, więzy wspólnych wartości, które wyznajemy, autentycznie mogą z nas uczynić rodzinę. Nie ma innej drogi właściwie. Jeśli nie potrafimy się spotkać na jakimś gruncie no, najbardziej fundamentalnych wartości, to trudno mówić o wspólnocie, czy to społecznej, czy narodowej, czy też o wspólnocie rodzinnej. Sobór, podejmując tę myśl, będzie mówił o tym, że rodziny mają stać się i są właściwie pierwszymi miejscami, w których dokonuje się ewangelizacja, wdrożenie życia i powołanie do świętości. To wszystko realizuje się w naszych rodzinach. De facto tym słowem, które wydaje nam się ostre może nawet w stosunku do matki i braci stojących na zewnątrz, Jezus właściwie nobilituje swoją rodzinę. Maryję jak najbardziej można nazwać tą, która pełni wolę Bożą. Od Józefa Jezus uczył się także, czym jest wola Boża i jak szukać jej w Słowie Bożym, w prawie, w życiu, w pracy, w etosie życia dziennego. Więc ta rodzina pod wieloma względami była dla niego bardzo ważnym punktem odkrywania właśnie Boga i Jego woli. Teraz Jezus zaprasza ją, aby weszła razem z Nim jeszcze radykalniej na tą drogę szukania woli Bożej. I wiemy, że jakkolwiek trudne było to dla rodziny Jezusa, tak w doskonały sposób jednak wywiązała się z tego zadania. Widzimy ich później w Wieczerniku, kiedy modlą się wspólnie, oczekując na zesłanie Ducha Świętego. Widzimy Jakuba, który pełni odpowiedzialną funkcję w gronie później apostołów i w kościele pierwszego wieku jest głową także tej wspólnoty jerozolimskiej. No widzimy krewnych Jezusa, którzy rzeczywiście uwierzyli w Niego także jako Boga, poszli za Nim ostatecznie i stali się Jego wiernymi uczniami. Ta cierpliwość, z jaką Jezus zaprasza swoją rodzinę do wejścia na drogę Jego Ewangelii, ta cierpliwość, w jakiej także przekształca ją przykładem własnego życia i swoją Ewangelię w miejsce, gdzie rośnie Królestwo Boże, jest dla nas wszystkich wzorem i modelem, w jaki sposób kształtować nasze rodziny. No nie jest prosto, znajdziemy w nich także wiele oporu wobec czy to wartości, które staramy się wpoić naszym dzieciom, czy Ewangelii, którą staramy się głosić. Sami jesteśmy tylko i wyłącznie ułomnymi cielami, ale ta cierpliwość, otwarcie się na Ducha i ostatecznie miłość Chrystusa mogą z nas uczynić coś więcej niż tylko komórki społeczne i ekonomiczne, ale właśnie rodzinę Bożą. I to jest lekarstwo, które Bóg Jezus daje dzisiaj dla naszych pękniętych rodzin. Szukać, autentycznie szukać woli Bożej.
Szukając Słowa Bożego, to jest oczywiście nasza cykliczna audycja w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan ksiądz doktor Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Gorąco jeszcze dziękujemy za przybycie, ale jeszcze nie koniec naszej audycji, bo teraz pora już na telefony od naszych słuchaczy. Zapraszam, żeby te telefony były z pytaniami, z problemami, a nie dotyczyły czytania najbliższą niedzielę, a nie dotyczyły całej Biblii, bo wtedy no, nie ogarniemy tego programu, a już minut został niedużo. Więc na moment zapraszamy do rozmów. I mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Cześć Boże, jest tu Łódź Polski, mówi.
Witam Panie Januszu, troszkę głośniej by Pan mógł może z łaski swojej.
Łódź Polski.
Prosimy.
Ja bym miał pytania i do drugiego, i do trzeciego czytania z niedzieli. I tak konkretnie podam wersety, o które mi chodzi. 14 i 15 werset z listu do Koryntian. Ten, kto wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Co to znaczy w wersecie 15 łaska obfitująca we wdzięczność wielu? Nie rozumiem też, co to znaczy, że łaska ma się pomnażać Bogu na chwałę. Jeśli można, to od razu bym przeszedł do pytań, do czytania z Ewangelii Świętego Marka.
Tak.
Można, tak?
Tak.
Prosimy.
W wersecie 20 i 21. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Pytanie, przed czym bliscy Jezusa chcieli go powstrzymać? Mhm. Werset 23. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. I pytanie tu mam takie. Kogo Jezus przywołał i komu mówił w przypowieściach? Czy chodzi o uczniów Jezusa, o których jest w wersecie 20? Czy o tłum, o którym jest mowa też w wersecie 20, czy o uczonych w piśmie, o których jest mowa w wersecie 22. Tutaj bowiem narracja jest dość niejasna, bo kontekst stwarza różne możliwości rozumienia tego, kogo Jezus przywołał i do siebie i komu mówił w przypowieściach. Jeszcze szybko do wersetu 31 i 32. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stoją na dworze, posłali po niego, aby przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego. Wcześniej natomiast w wersecie 20 jest napisane, że Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu. I wynika z tej narracji, że matka i bracia Jezusa stanęli na dworze, czyli przed domem, natomiast Jezus wraz z tłumem siedział w domu.
Tak. Ja rozbudowałem ten
dom, żeby zmieścił się w nim cały tłum ludzi.
Dobrze.
Dziękuję.
Panie Janusz, że pan jest bardzo dociekliwy, ale to dobra też cecha w badaniach naukowych. Bardzo prosimy, księdze doktorze.
Tak, może zaczniemy od listu do Koryntian i tego czwartego rozdziału, w którym pojawia nam się ta dialektyka śmierć-życie. Paweł przechodzi od mówienia o słabościach i cierpieniach, których doświadcza, do życia, na które ma nadzieję, które już objawia się w nim pośród tychże właśnie cierpień. Mówi w 13 wersecie, że w tym samym duchu wiary, w którym, cytując tutaj Stary Testament, on sam też z tą pewnością wiary przemawia, przekonany, że ten, który wskrzesił Jezusa razem z nim, przywróci także i nam, czyli apostołowi, życie i wskrzesi nas razem z sobą, czy razem z wami. Wszystko to dla was, aby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Skomplikowana fraza, ale myślę, że jej sens znaczy mniej więcej tyle, że Paweł pośród różnego rodzaju przeciwności i cierpień swojego życia nie traci wiary w zmartwychwstanie, widzi ten horyzont zmartwychwstania nieustannie przed sobą. I to właśnie w doświadczeniu zmartwychwstania no to dziękczynienie i łaska pomnożą się Bogu na chwałę. Wdzięczność wielu, czy w tym, że no, apostoł i oni spotkają się przed majestatem Bożym, wdzięczność wielu wyrazi się wówczas w tym uczestniczeniu wspólnym w Bożej chwale. Ja myślę, że mniej więcej w ten sposób można by zrozumieć ten moment, w którym Paweł wyobraża sobie siebie i wspólnotę, czy też wiernych, do których pisze, razem stojących przed majestatem Bożym i uczestniczących w tym życiu zmartwychwstania w pełni, kiedy już razem staną tam właśnie przed Panem, ta wdzięczność i dziękczynienie wielu no, eksplodują w tej wspólnej także modlitwie za to, co Bóg zdziałał w życiu apostoła i w nich. Tak myślę najprościej te skomplikowane rzeczywiście składnie słowo frazy można by chyba zrozumieć z drugiego listu do Koryntian. Z kolei w Ewangelii Marka mamy rodzinę Jezusa, która próbuje go powstrzymać przed głoszeniem, wydaje się, czyli przed tą publiczną działalnością, która no, dla nich jest absolutnie horrorem, ponieważ no, Jezus proklamuje się, czy deklaruje się prorokiem, dokonuje cudów, o których rodzina słyszała, których nie potrafi zweryfikować także, czy były one prawdziwe. Wydaje się, że odszedł od zmysłów, czyli najprościej będzie ocalić ten swój honor rodzinny przez to, że przywoła się takiego właśnie proroka, krewniaka do porządku. Ci właśnie członkowie rodziny, pełni autorytetu także, no chcą zwyczajnie sprowadzić Jezusa do domu, czy też zawrócić go z tej właśnie drogi. Jezus, wtedy włącza się także ta narracja o uczonych w piśmie, którzy przybywają i oskarżają go o to, że jest opętany. Jezus, żeby wytłumaczyć, czy w jakim błędzie są uczeni w piśmie, zwraca się do tłumu. Prawdopodobnie chodzi tu o te wszystkie tłumy, które go otaczają i słuchają, wśród których są także uczeni w piśmie w przypowieściach. No więc mówi w przypowieściach. Kiedy Jezus mówi w przypowieściach, zasadniczo chodzi o tłum. Uczniów wyróżnia się zawsze, ponieważ do nich Jezus mówi na osobności i tłumaczy im także to, co ukrywa się w przypowieściach. Więc nawet jeśli oni też słuchają tych przypowieści, otrzymują jeszcze dodatkowe wytłumaczenie. Więc tutaj chodzi raczej o tłum, wobec którego Jezus prowadzi te dyskusje z uczonymi w piśmie i przenosi ten dyskurs z takiej bardzo osobistej płaszczyzny na taką szerszą znacznie. No i wreszcie mowa jest o tym, że no Jezus jest w domu, domostwo. Można tutaj zrozumieć jako szerzej niż tylko to, co my rozumiemy przez dom, kiedy wyobrażamy sobie albo jakiś domek jednorodzinny, albo mieszkanie. No, w starożytności to jest całe domostwo, że tak powiem. Oznaczać może także członków rodziny, zabudowania różnego rodzaju, czyli fizyczne, ale także szerzej właśnie i członków, i ludzi, i rzeczy materialne, które składają się na domostwo. No. Jezus, można powiedzieć, że po tym dyskursie wszedł do domu, czy też jest przed domem, jest w domu, czy właściwie w okolicy, kiedy to słowo dochodzi do niego, że są tu także twoi matka i tak dalej. Nie chodzi o to, że wszyscy musieliby się tam absolutnie zmieścić, ale no, te domy, domostwa, o których mówi się w starożytności, też nie są tak małe, żeby tam jakaś większa grupa się z kolei nie zmieściła. Więc będąc precyzyjnym, można powiedzieć, że być może było to duże domostwo, a traktując to mniej precyzyjnie ten pasus, być może chodzi o Jezusa, który jest w okolicy, czy przed, przy domu i przed którego drzwiami stoją także jego bliscy.
Dziękujemy bardzo i kolejne pytanie od naszego słuchacza. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych. Tutaj pan Janusz zadał to pytanie o wielkość, prawda, też tego domu. To ksiądz mówił, też tłumaczył, ale być może też był tu jakiś plac przed domem, a opis jest taki, no, że traktujemy to wszystko jako, jako też dom, bo nieraz tak się mówi, że...
Tak, domy w starożytności oczywiście miały swój dziedziniec. No te wielkie rzymskie domy, o których wiemy z Koryntu czy skądinąd z archeologicznych wykopalisk, no były ogromne. Gdzieś w niektórych publikacjach twierdzi się nawet, że mogły pomieścić kilkadziesiąt i kilkaset osób nawet na takich ucztach. No tu nie sądzę, żeby chodziło o taki właśnie dom. Jesteśmy w kontekście raczej żydowskim, czyli aż tak wielki nie jest, ale kilkadziesiąt osób spokojnie mogłoby się tam zmieścić i to być może już kwalifikuje się jako tłum, czy też grupa ludzi, grupa, która zebrała się tam. A więc dziedziniec i dookoła tych zabudowań, które stanowiły domostwo, byłby takim właśnie miejscem, gdzie Jezus naucza.
Zresztą kto miał szczęście widzieć Kafarnaum, prawda, i dom świętego Piotra, to sobie też można wyobrazić, że to była pewna przestrzeń.
No tak, on nie z tego, co widać, tam nie jest za duży, prawda? No
tak,
to nie
ale...
jest duży dom, ale oczywiście dom to nie tylko ten jedna izba czy kilka, w których się mieszka, to także pewne zabudowania i przestrzeń przy nim.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Księże doktorze, to może teraz jeszcze, no jeszcze trochę jest czasu, ale widzę, że nie ma w tym momencie telefonu. Może taką, czas na taką małą aplikację, chociaż jest, widzę, pojawił się nasz słuchacz. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Prosimy. Śmiało. Halo, halo. No niestety, to może rzeczywiście ta aplikacja teraz będzie takim podsumowaniem dla wszystkich, z czym przychodzimy na najbliższą niedzielę. Z jakim sercem otwartym na Słowo Boże.
Tak więc, drodzy Państwo, ta niedziela, dziesiąta niedziela w naszym roku liturgicznym, rozpoczyna się od słów kolekty, w której prosimy o to, aby Bóg, abyśmy z Bożą pomocą poznawali, co jest słuszne i to wypełniali. Abyśmy z Bożą pomocą, wsłuchując się w ten głos Słowa Bożego dzisiejszej niedzieli, leczyli te rany czy pęknięcia także, które znajdujemy w naszym ludzkim świecie, w naszych wspólnotach i w naszych rodzinach. Ten obraz pękniętego domu, on przewija się przez wszystkie te czytania, które żeśmy słyszeli. Pęknięty dom pierwszych rodziców przez grzech leczy Bóg, dając swoje przebaczenie. To jest dar, którego może udzielić tylko On. Człowiek nie jest sobie w stanie odpuścić grzechu i człowiek nie jest w stanie uleczyć także tej pierwszej rany i pęknięcia, które nosimy w sobie jako grzesznicy. To jest dar bezwarunkowej Bożej miłości, z którą przychodzi do nas i jest to, jak widzimy i słyszymy w pierwszym czytaniu, miłość uprzedzająca. Nie oczekuje na nasze nawrócenie, ale po prostu ofiaruje przebaczenie i szuka człowieka. Jak wspaniałą i dobrą nowiną dla nas, ludzi, którzy często nosimy w sobie grzech i boimy się spotkać z Bogiem, jest to, że On pragnie tego spotkania, że szuka nas, że jest pierwszym, który pragnie przebaczyć. Dopóki nie uleczymy w sobie tego pierwszego pęknięcia, konstruowanie jakichkolwiek wizji społecznych, wydaje mi się, i planów ludzkich jest także skazane w dużej mierze na pęknięcie, czyli jakieś też klęski i niepowodzenia, ponieważ zawsze tę rzeczywistość ludzką naszych planów będzie zatruwać po prostu grzech. Bóg go leczy. Bóg leczy to pęknięcie, ofiarując przebaczenie. W drugim czytaniu słyszeliśmy o lekarstwie na te pęknięte nasze ludzkie życie w postaci wieczności. Bóg z człowieka, z którego wypłynęło życie, właściwie w raju, czyni znowu dziecko, które zasługuje i ma miejsce w jego domu i w Królestwie Bożym. Paweł wpatruje się właśnie w tę wizję, w wizję zmartwychwstania, w wizję nowego życia, która wobec przeciwności życia i kruchości, i starzenia się, i choroby, i trudów, które znosi jego ziemskie ciało, no pozwala mu z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jeśli przyszłość jest pełna życia, a trzeba przez nią tylko, trzeba do niej dojść przez ten próg śmierci, to także inaczej patrzy się na wszystko, co dzieje się z nami, na naszą kruchość i na nasze przemijanie. To jest przemijanie jakby konieczne, żeby wejść w wieczność. W tym sensie to jest wizja pełna nadziei. I to jest drugie lekarstwo, które Bóg daje na to pęknięcie ludzkiego życia, z którego ucieka życie, w którym po prostu jest wciąż śmierć. I wreszcie trzecie lekarstwo to pełnienie woli Bożej, szukanie tego, co łączy właśnie w wartościach, ujmując to bardziej uniwersalnym językiem, a dla nas chrześcijan w pełnieniu czy szukaniu woli Bożej. To jest to, co decyduje o sile rodziny, o rodzin chrześcijańskich, które są silne Bogiem, szukaniem woli Bożej, wspólnym celem, do którego zmierzają, uświęceniem, które jest także ich horyzontem życiowym. To szukanie woli Bożej, także w szerszym wymiarze naszych wspólnot społecznych, naszej wspólnoty narodowej, także w której wielu przyznaje się do wartości chrześcijańskich. Szukanie tych właśnie wartości wspólnych decyduje o naszej sile zwyczajnie, o tym, że rodzina jest ta narodowa i ta nasza, mniejsze rodziny są po prostu jednością. Więc podział i wszelkiego rodzaju podziały są często właśnie wynikiem naszych egoizmów i różnego rodzaju wizji, ale także obarczone, także gdzieś u podstaw grzechem pierworodnym. Bóg chce je leczyć, chce w nas widzieć swoją rodzinę, chce widzieć także rodzinę silną, zjednoczoną, taką, jakie my chcielibyśmy widzieć także i w naszym kontekście życiowym, i w naszym kontekście społecznym. Lekarstwem na to jest jego przebaczenie, jego miłość, wizja wspólna królestwa, do którego zmierzamy, i wola Boża, czy wartości, których wspólnie przecież szukamy w tym życiu. Także piękno, dobroć i inne wartości, które dla wierzących są ważne, mogą stanowić taką, dla niewierzących także są ważne, mogą stanowić taką płaszczyznę porozumienia dla nas, dla zbudowania trwałej i pięknej jednej rodziny społecznej czy narodowej.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych. Gorąco też pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy brali udział w naszej audycji. Dziękujemy, księże. Bóg zapłać.
Dziękuję jeszcze. Boże Państwu.
I zapraszamy na następne spotkanie ze Słowem Bożym już za tydzień i oczywiście na to spotkanie w najbliższą niedzielę w naszych świątynach, w czasie Eucharystii, w czasie spotkania z żywym Słowem, które do nas przychodzi.